Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 15 marca. Dziś feria Wielkiego Postu, dzień trzeciej klasy oraz wspomnienie świętego Klemensa Marii Dworzaka. Wyznawcy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostało nam 16 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Hiszpania. W niedzielę w centrum Madrytu odbyła się manifestacja pod hasłem Tak dla życia. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Jedna z organizatorek demonstracji, pani Leticia Salinero, powiedziała: Jesteśmy tu po to, aby mówić, że życie jest darem, bez względu na okoliczności, a także bronić prawa do życia dla każdego człowieka. Pani Leticia podkreśliła również, że obowiązujące od roku 2010 w Hiszpanii przepisy zezwalające na aborcję na życzenie do 14 tygodnia ciąży są sprzeczne z prawem naturalnym. Uczestnicy zgromadzenia zwrócili również uwagę na pewien paradoks polegający na tym, że skrajnie lewicowy rząd premiera Pedro Sancheza w roku 2023 przeznaczył 40 milionów euro na aborcję i zaledwie 20 milionów euro na pomoc dla kobiet w ciąży. W ubiegłym roku w Hiszpanii dokonano 98 tysięcy aborcji, czyli o 9% więcej niż w roku poprzednim. Portugalia. Niedzielne wybory w Portugalii wygrała centroprawicowa koalicja Akcja Demokratyczna. Otrzymała ona 79 mandatów w liczącym 230 miejsc Zgromadzeniu Republiki, pokonując tym samym rządzącą od 9 lat partię socjalistyczną, która zdobyła o 2 miejsca mniej. Na trzecim miejscu uplasowała się prawicowa partia Chega, co oznacza po portugalsku nadchodzi. Aż czterokrotnie powiększyła ona swój stan posiadania od ostatnich wyborów, otrzymując 48 mandatów. Chega startowała pod hasłem Bóg, Ojczyzna, Rodzina i Praca, a w swoim programie zawarła obronę naturalnej rodziny, opartej na związku pomiędzy kobietą a mężczyzną, jak również autorytetu rodziców w wychowaniu dzieci oraz nienaruszalności ludzkiego życia we wszystkich jego fazach. Zwycięska centroprawica na razie zapowiada, że nie wejdzie w sojusz z Chegą, którą nazywa skrajnie prawicową. Natomiast nie wiadomo, jak w takim razie zamierza zebrać brakujące do większości 37 mandatów. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Klemensa Marii Dworzaka, wyznawcy. Urodził się on 26 grudnia 1751 roku w Tasowicach na Morawach. Na chrzcie otrzymał imię Jan. Od dziecka odczuwał powołanie do służby Bożej i dlatego po śmierci ojca rozpoczął pracę jako piekarz przy norbertańskim klasztorze. Następnie na pewien czas wyjechał do Włoch, gdzie został eremitą. Tam przyjął imiona Klemens Maria. Zdecydował się jednak na powrót do ojczyzny. Dostał pracę w prestiżowej wiedeńskiej piekarni, a jednocześnie rozpoczął naukę na tamtejszym uniwersytecie. 19 marca 1785 roku, w uroczystość świętego Józefa, Klemens wstąpił w Rzymie do zakonu redemptorystów. 10 dni później przyjął święcenia kapłańskie. Miał 34 lata. Klemens nie mógł posługiwać w ojczyźnie ze względu na kasatę zakonów przez cesarza Austrii. W ten sposób w lutym roku 1787 trafił do Warszawy. Tam spędził 21 lat, po których został wyrzucony z Warszawy przez Napoleona. Resztę życia spędził w Wiedniu, gdzie zmarł 15 marca 1820 roku, w wieku 69 lat. Został beatyfikowany przez papieża Leona XIII w roku 1888, a kanonizował go 21 lat później święty Pius X. Święty Klemens jest patronem Warszawy, Wiednia oraz piekarzy. Etiopia. Koptyjski Kościół Ortodoksyjny zawiesił dialog ekumeniczny ze Stolicą Apostolską. Decyzja była spowodowana wydaniem w grudniu ubiegłego roku deklaracji Fiducia Supplicans, zezwalającej na udzielanie błogosławieństwa związkom jednopłciowym. W oświadczeniu biskupów koptyjskich z 7 marca czytamy. Po konsultacjach z siostrzanymi kościołami wschodniej rodziny ortodoksyjnej postanowiono zawiesić dialog teologiczny z Kościołem katolickim. Ponownie ocenić wyniki osiągnięte przez dialog od jego początku, 20 lat temu, oraz ustanowić nowe standardy i mechanizmy dialogu w przyszłości. Schizmatyccy duchowni potwierdzili przy tym, że odrzucają wszelkie formy związków homoseksualnych, ponieważ naruszają one Pismo Święte i prawo, zgodnie z którym Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Jak podkreślili, koptyjski kościół ortodoksyjny uważa wszelkie błogosławieństwo takich relacji, niezależnie od ich rodzaju, za błogosławieństwo grzechu, a to jest nie do przyjęcia. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Jak opanować sztukę modlitwy, aby całym być nią przesiąkniętym, naszą myślą, pamięcią, wyobraźnią, ruchem i słowem? Wybitny przedwojenny dominikanin ojciec Jacek Woroniecki przypomina, że modlitewne drogi rozmyślania, medytacji, a wreszcie mistyki i kontemplacji nie są zarezerwowane dla świętych, zakonników czy osób duchownych. W ich kierunku rozwijać się powinna modlitwa każdego z nas. Książka ojca Woronieckiego pod tytułem Pełnia modlitwy, rozdział po rozdziale, objaśnia, jak podążać jedyną drogą, która prowadzi do żywota wiecznego, przez ascezę życia codziennego oraz przez mistykę, czyli modlitewne łączenie się z Bogiem. Książka Pełnia modlitwy to też kolejny przykład wybitnego dzieła cenzurowanego po soborze przez modernistów. Wycinali oni rozdziały o odpustach, o mszy trydenckiej, fragmenty o kanonie rzymskim, czy też te przestrzegające przed czytaniem protestanckich wydań Pisma Świętego. Domyślać się tylko można, w czym te fragmenty im przeszkadzały. Wydanie, które polecamy dziś, jest pierwszym i jedynym pełnym wydaniem dzieła ojca Jacka Woronieckiego, Pełnia modlitwy. Link z możliwością zakupu tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Wpisując kod SPRAWKI kupisz tę, jak i inne książki wydawnictwa De Reggio z 15% rabatem. Ojciec Jacek Woroniecki, Pełnia modlitwy. Stany Zjednoczone. W ubiegłym tygodniu prezydent Joe Biden podczas swojego corocznego orędzia o stanie państwa złożył wyborcze obietnice. Ubiegający się o reelekcję kandydat demokratów obiecał aborcję i wyższe podatki. Konkretnie panu Joe Bidenowi, a raczej pociągającym za jego sznureczki, chodzi o doprowadzenie do tego, by aborcja była legalna bez ograniczeń na terenie całego kraju, a nie jak to ma miejsce teraz, tylko w wybranych stanach. Pan Joe, jak na komunistę, przystało. Zobowiązał się także do nałożenia wyższych obciążeń fiskalnych na przedsiębiorstwa i obywateli dysponujących majątkiem powyżej 100 milionów dolarów. Swoje obietnice wyborcze złożył także kandydat republikanów, były prezydent pan Donald Trump. Jak zapowiedział, jedną z jego pierwszych decyzji będzie uwolnienie skazanych za udział w demonstracjach na Kapitolu w styczniu roku 2021 oraz zamknięcie granicy z Meksykiem. Argentyna. Nowy prezydent Argentyny, pan Javier Milei, wziął udział w spotkaniu z uczniami katolickiej szkoły średniej w Buenos Aires, której sam jest absolwentem. Poruszył tam temat aborcji. Powiedział: ostrzegam was, że dla mnie aborcja to morderstwo. Mogę to udowodnić z matematycznej, filozoficznej i liberalnej perspektywy. Dodał również, że ci, którzy poparli legalizację aborcji w Argentynie, są mordercami. Od roku 2020 argentyńskie prawo pozwala na zabijanie nienarodzonych dzieci do 14 tygodnia ciąży. Wypowiedź w szkole była pierwszą publiczną wypowiedzią prezydenta Milei na temat aborcji od czasu objęcia urzędu pod koniec ubiegłego roku. Natomiast parlamentarzyści prezydenckiego ugrupowania Postęp Wolności złożyli już projekt delegalizujący w Argentynie aborcję. Partia nie ma jednak większości w parlamencie, a rzecznik prezydenta Milei na razie zastrzega, że projekt nie jest elementem programu prezydenta i nie jest wspierany przez jego administrację, gdyż są pilniejsze sprawy. Czasami trudno się w tym połapać. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Dokończenie punktu 15. O wadach przeciwnych roztropności, nieroztropności, pośpiechu, nieuwadze, niestałości, niedbałości, fałszywej roztropności, roztropności cielesnej, przebiegłości, podstępie, oszustwie i fałszywej trosce. Czym jest przebiegłość? Przebiegłość to fałszywa roztropność polegająca na używaniu fałszywych i oszukańczych środków, bez względu na to, czy cel, który chce się osiągnąć, jest dobry czy zły. Czym jest podstęp? Podstęp jest wadą polegającą na doprowadzeniu słowem lub czynem do wykonania zamiaru wynikającego z naszej przebiegłości. Jaka jest różnica pomiędzy podstępem i oszustwem? Jest pomiędzy nimi taka różnica, że choć obie wady są nastawione na użycie przebiegłości, to podstęp doprowadza do tego albo przez słowo, albo przez czyn, a oszustwo i czynem, i słowem. Czy przebiegłość, podstęp i oszustwo są tym samym co kłamstwo? Nie, gdyż kłamstwo bierze fałsz za swój cel, podczas gdy przebiegłość, podstęp i oszustwo biorą fałsz jako środek. Jeśli oszukują, to po to, by osiągnąć swój cel. Co wynika z tej różnicy? Wynika z tego, że kłamstwo jest specjalnym grzechem w ramach porządku cnót moralnych, gdyż jest ono przeciwne jedynie cnocie prawdy, podczas gdy przebiegłość, podstęp i oszustwo mogą funkcjonować w ramach różnych rodzajów wad i grzechów, nie stanowiąc jednocześnie osobnych wad w strukturze ogólnego systemu wad moralnych, ale funkcjonując jedynie w ramach porządku roztropności, której cechą właściwą jest partycypowanie we wszystkich innych cnotach. Czym jest grzech fałszywej staranności? Fałszywa staranność jest troską, w którą wkłada się całe swoje staranie, mając na celu osiągnięcie rzeczy doczesnych, zbytecznych lub też przesadnie obawiając się braku tych rzeczy. Czy staranie o rzeczy doczesne może być dobre? Tak, jest dobra troska, która polega na odpowiednim staraniu się o rzeczy doczesne, ale przy podporządkowaniu tych rzeczy celowi, jakim jest miłość, i w całkowitym zaufaniu do opatrzności Bożej. Co należy myśleć o trosce o przyszłość? Jest ona zawsze zła, jeśli polega na tym, że człowiek zajmuje się rozpatrywaniem pewnych rzeczy w czasie dla nich zupełnie niewłaściwym. Kiedy zatem troska o przyszłość będzie dobra? Będzie taka, jeśli ograniczy się do zapewnienia rzeczy przyszłych, które teraz powinny nas zajmować i według tego, jak one zależą od rzeczy obecnych, a pozostawić na później to, co później powinno nas zajmować. Punkt 16. O sprawiedliwości. Od tego miejsca zaczniemy w poniedziałek. Polska. Podczas dyskusji w TVP Info na temat edukacji seksualnej głos zabrała feministyczna działaczka pani profesor Monika Płatek. To ta sama mądra pani, która 10 lat temu zasłynęła stwierdzeniem, że w związkach jednopłciowych rodzi się tyle samo dzieci, a często więcej niż w związkach różnopłciowych. Tym razem pani Monika poruszyła temat masturbacji na bazie własnych doświadczeń. Oznajmiła: jestem babcią czterolatek, masturbacji się nie uczymy, masturbację uprawiamy w sposób naturalny i moje wychowanie czterolatek polega na tym, by im wytłumaczyć, że mogą to robić, kiedy są same w pokoju, bo to jest sprawa prywatna, to jest sprawa, która należy do nich, więc nie powinny tego robić na plaży, w miejscach publicznych, bo może to innych krępować. Nie chodzi o to, żeby uczyć dzieci o masturbacji, tylko żeby uczyć dzieci, żeby się masturbowały w warunkach, które zapewnią im intymność i nie będą nieakceptowalne społecznie. Warto przypomnieć, że mowa o materiale, który ukazał się w telewizji publicznej, kraju, który sam siebie jeszcze w dużej mierze uważa za katolicki. W każdym razie redakcja Sprawek Okiem Katolika szczerze współczuje wnukom pani Płatek. Ponownie Polska. Premier Donald Tusk zapowiedział, że każdą odmową dokonania aborcji automatycznie zajmie się prokuratura. Na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej pan Donald powiedział: zwróciłem się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i do pani minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontrakt z NFZ w zakresie ginekologii. Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich kontroli wszystkich klauzul sumienia i każda odmowa wykonania zabiegu będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Mamy więc zapowiedź kolejnych represji wobec lekarzy, którzy korzystają ze swojego konstytucyjnego prawa do klauzuli sumienia. Miejmy nadzieję, że medycy nie dadzą się zastraszyć. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś kilka słów o naturze błędu trawiącego wiele umysłów naszych czasów. Przez wieki pojawiały się błędy, a różne epoki miały charakterystyczne dla siebie. Na przykład błędem jest pogaństwo. Człowiek miał świadomość, że coś jest ponad nim. Czuł też strach przed czymś, czego nie rozumie i na co nie ma wpływu, jak na przykład pogoda albo zachowanie dzikich zwierząt. Więc zaczynał to coś czcić, przebłagiwać. Z czasem nabierał pewnych kompetencji w okiełznywaniu natury, jak również w swoich własnych procesach myślowych i z pogaństwa przerzucił się na racjonalizm. Wystarczyło, że człowiek zaczął trochę górować nad naturą i trochę lepiej ją rozumieć, by poczuł nad nią swoją wyższość. I oto już nie czci krowy ani słońca, ale czci swój własny gatunek i własne życie intelektualne. Racjonalizm zrodził wielu myślicieli, w tym wielu geniuszy, Hegel na przykład. Geniusz, a jednak głupiec. Jak to jest możliwe? Po co Pan Bóg daje komuś genialny umysł, żeby potem on ten umysł zmarnował? Może po to, żeby ludzkość przekonała się, co zdziałać może ludzki rozum, choćby genialny, który nie jest oświecony prawdą Bożą. Jak daleko może zajść i okazuje się, że bardzo niedaleko, lub nawet daleko, ale w złym kierunku. Podobnie jak błędem jest pogaństwo, błędem jest też czysty racjonalizm i wypływające z niego płody filozoficzne myślicieli niechrześcijańskich. Te dwa błędy wydają się być jednak błędami przeszłości. Czy oznacza to, że dzisiaj błędu jest mniej? Niestety przeciwnie. Jest go więcej i jest dużo gorszy, ale do tego dojdziemy za chwilę. Po błędach pogaństwa i racjonalizmu, gdy było raczej widać, że ani czczenie krowy nie ma wielkiego sensu, ani też żaden genialny myśliciel nie był w stanie stworzyć żadnego spójnego systemu myślowego. W człowieku zaczął pojawiać się pewien wirus, który powstał z mutacji wszystkich poprzednich błędów. Wirus sceptycyzmu. Zbliżamy się już do czasów współczesnych. Sceptycyzm. Nic nie wiadomo. Pogaństwo i racjonalizm wydają się błędami mniej obrzydliwymi, mniej śliskimi niż sceptycyzm. Tamte bowiem cokolwiek głoszą, twierdzą, że mają jakieś odpowiedzi. Sceptycyzm natomiast nie rości sobie już takiego prawa. Nie mam rozwiązania, mówi, ale nie ma go też nikt inny. Myślę, że szatan z o wiele większą lubością przyglądał się narodzinom sceptycyzmu niż wcześniej czczeniu krowy czy płodom umysłu niechrześcijańskich racjonalistów. Myślę, że sceptycyzm jest przez złego bardziej pożądanym stanem ludzkiego umysłu. Czy to jednak koniec? Czy mamy już wiek XXI? Nie. Sceptycyzmowi jeszcze jest daleko do obrzydliwości błędów współczesnych. On przynajmniej miał nazwę – sceptycyzm. Coś jednak twierdził, mianowicie, że wie, że nic nie wie. Błąd jednak nie chciał zatrzymać się w swojej mutacji. I oto zrobił kolejny krok do przodu. Pogaństwo na pytanie, ile jest 2 plus 2, pada przed tym pytaniem na kolana i robi sobie posążek dwójki. Niechrześcijański racjonalizm na pytanie, ile jest 2 plus 2, na wielu kartach i bardzo mądrym językiem porusza się od odpowiedzi 4,5 do nieskończoności. Sceptycyzm na pytanie, ile jest 2 plus 2, powie nie wiem i nikt nie wie. Nie da się tego wiedzieć. Oczywiście wszystkie te odpowiedzi to błąd, ale sam błąd nie był jeszcze usatysfakcjonowany. Błąd jakby wiedział, że dopóki pozostaje błędem konkretnym, ktoś może go wykazać. Dlatego musi ciągle mutować. I co mamy dziś, w XXI wieku? Ile jest 2 plus 2? To zależy. Od czego? Od punktu widzenia. A jaki jest twój punkt widzenia? Inny niż twój, czyli jaki? No cóż, ja patrzę na to wszystko szerzej, tak w ujęciu nowoczesnym. Aha, czyli jakim? I ile jest 2 plus 2? A co to znaczy 2? To liczba. Ile jest 2 plus 2? Twoje pytanie jest ograniczające. Jakim prawem zakładasz, że ja biorę te pojęcia w takim samym znaczeniu co ty? Więc w jakim znaczeniu ty je bierzesz? Mówiłem ci, szerszym. Powiem ci, ile jest 2 plus 2, jeśli ty powiesz pierwszy. 2 plus 2 jest 4. Jakże to jest ograniczające. Jakie to brutalne względem wszystkich innych liczb. Jakie to jest zaściankowe. Jakie wąskie masz horyzonty. Dlaczego wąskie? Zresztą obiecałeś powiedzieć, ile jest 2 plus 2. Obiecałem i mówię, nie 4. To powiedz, ile? Przecież mówię, nie 4. Dlaczego akurat nie 4? Bo 4 jest pięciofobiczne, wykluczające, nietolerancyjne i narzucające się. Od dziś będę szanował wszystkich, którzy mówią cokolwiek innego niż 4 i będę zwalczał tych, którzy mówią 4. Nie ścierpię, by ktoś ograniczał moją wolność. Oto jest, mój drogi słuchaczu, postać błędu myślowego XXI wieku. Czy można się dziwić, że zainfekowana tym błędem absolutna większość ludzkości i świata postchrześcijańskiego uznała, że najlepiej w ogóle jest nie myśleć i działa bez myślenia, a takie działanie to jest służba błędowi. Wielu ludzi wydaje się być posłusznymi prawu, którego w ogóle nie rozumieją, nie są w stanie go nazwać, ale które ciągle ściąga ich w dół, w czeluści. Próbują wtedy myśleć, ale od razu dopada ich ten wirus XXI wieku, który myślenie im od razu zapętla i w końcu zmęczeni zapadają w letarg. Tak widzę wielu ludzi XXI wieku. No a ile jest 2 plus 2? Oczywiście 4, czyli katolicyzm. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez spłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że w tę niedzielę, 17 marca, odprawiona zostanie kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Klemensie Dworzaku, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra. I do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.